Pan z wami
i z duchem twoim.
Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Poczekajcie chwileczkę, bo Pan Kościelny schował mi kazanie. Ale znalazłem, przychytrzyłem go. Dobrze. Kiedy wyobrażacie sobie w niebo wstąpienie, spróbujcie taki pierwszy obrazek w niebo wstąpienia sobie pomyśleć. Z jakiej perspektywy sobie wyobrażacie to w niebo wstąpienie? Skąd patrzycie? Ja myślę, że większość ludzi, która wyobraża sobie obrazek w niebo wstąpienia, wyobraża go sobie patrząc, tego sobie nie uświadamiamy, prawda? Że my też wyobrażając sobie patrzymy z jakiejś perspektywy. Myślę, że większość ludzi, która wyobraża sobie ten obrazek, stoi na ziemi. Stoi na ziemi, gdzieś być może widzi grupkę uczniów, i gdzieś właśnie z dołu, tak jak na początku robiliśmy to ćwiczenie na początku Eucharystii z patrzeniem w sufit, gdzieś w jakiś taki sposób coraz bardziej patrzymy i jeżeli to nie jest tylko obrazek, ale taki film animowany albo taki plik GIF, nie, gdzie tam się ten powtarza ten ruch, to mniej więcej możemy się umiejscowić po prostu tam, gdzie są ludzie z naszej ludzkiej perspektywy. I tak patrząc na to wszystko z naszej ludzkiej perspektywy, możemy się wczuwać w to wszystko, co się dzieje w uczniach. Czytaliśmy o tej scenie, która jest najobszerniej opisana w czytaniu z Dziejów Apostolskich. To jest początek Dziejów Apostolskich. Pierwsze czytanie to było Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety 1 do 11, same jedynki. Natomiast Ewangelię, oprócz tej Ewangelii, którą dzisiaj kończymy, słyszeliśmy, czyli zakończenia świętego Mateusza, cała reszta Ewangelii właśnie kończy się między innymi opisem tego, jak Pan Jezus wstępuje do nieba. Czyli to się robi taki haczyk. Ewangelie się kończą tą sceną i Dzieje Apostolskie się zaczynają tą sceną. To jest taka scena, która się powtarza i tu i tam. I kiedy czytamy tą scenę opisaną według tradycji przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich, to myślimy, że kiedy przychodzą ci mężowie w białych szatach i pytają uczniów, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? To tak sobie możemy pomyśleć o tych uczniach, o tych apostołach, jako takich ludziach, którzy pożegnali jakiegoś bardzo ważnego dla nich gościa. Stali na peronie, pomachali mu i tak patrzyli, ten pociąg odjeżdżał i pociąg zniknął, a oni tak stoją. Być może znacie to uczucie, jak coś ważnego w naszym życiu się kończy. I wtedy tak patrząc z ludzkiej perspektywy, czujemy się jakoś tak nijak. Trzeba wrócić do domu i zaczyna się znowu takie nasze jakby szare życie. Dopiero wtedy, kiedy pożegnamy się z czymś, czasem myślimy, dlaczego wcześniej tego nie doceniliśmy. Dlaczego wcześniej nie cieszyłem się tymi ludźmi, wśród których jestem? A teraz gdzieś to wszystko się skończyło, zostaje sam. Nie zawsze mamy jakieś nowe plany na przyszłość. Czasem po prostu gdzieś zostajemy w takiej obawie i w takim niedosycie. Czasem, kiedy dostajemy dyplom zakończenia studiów, kiedy odbieramy to wszystko, kiedy jesteśmy po obronie pracy magisterskiej i sobie idziemy gdzieś tam już do domu, prawda, i mamy poczucie, coś się skończyło. Pierwszy raz od bardzo wielu lat nie jestem uczniem żadnej szkoły. Dlaczego jakoś bardziej tego wszystkiego nie wykorzystałem? Dlaczego nie wykorzystałem tak przyjaźni, które były, nie budowałem tak tego wszystkiego? Uczniowie patrzą na to wszystko z dołu i być może jest w nich taka obawa, co teraz zrobimy, taki niedosyt. Może jest w nich poczucie, ale chwila, jestem niegotowy na następny etap mojego życia. To jest też nam bardzo bliskie. Coś się kończy, no na przykład właśnie te studia się kończą i czujemy się niegotowi na następny etap życia, nie? Skończyliśmy żłobek, mama prowadzi nas do przedszkola, stajemy wobec tych dzieci, wszyscy się bawią, a my czujemy, że nie zdobyliśmy wystarczających kompetencji, żeby teraz wejść w nowy etap życia, czyli do przedszkola. Kończy się okres narzeczeństwa, gdzieś tam po weselu już jest, prawda? Budzimy się rano i obok radości, obok zapału możemy czuć taki niepokój, nie jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść w następny etap naszego życia. A właściwie dlaczego nie wykorzystaliśmy lepiej tego etapu, który mamy za sobą? No i tak właśnie z takiej ludzkiej perspektywy patrząc mogą stać ci uczniowie z oczami gdzieś tam wbitymi w górę. Czasem nam się wydaje, że to jest jedyna perspektywa. Ale być może taki fakt, że w zeszłą niedzielę po mszy tutaj wieczornej odkryłem, że taki e-mail dostałem od mojego ojca prowincjała, że od przyszłego roku będę w Toruniu duszpasterzem akademickim. I tak mi się zrobiło właśnie, że jakoś inaczej, że coś się kończy. To Pan Jezus pozwolił mi spojrzeć na to z innej perspektywy. To znaczy pozwolił mi spojrzeć na tą scenę z perspektywy swojej, kogoś, kto żegna się ze swoimi przyjaciółmi. I to on jest w pociągu i widzi tych, którzy zostają na peronie. I tak jakoś wczułem się w tą sytuację, patrząc z innej perspektywy. I próbując na tych uczniów spojrzeć oczami i sercem Pana Jezusa, tak kontemplowałem chwilę Jego spojrzenie na nich i kontemplowałem przez chwilę to, jak On ich podziwia, jak On im chce powiedzieć, że w tym waszym trudzie i w tym waszym niepokoju i w tej obawie i w poczuciu niedosytu jesteście bardzo piękni, jesteście szlachetni. Widzę w was bardzo wiele miłości. Widzę, jak wiele w was się zmieniło. Widzę, że nasza przygoda była dla was ważna i cenna w waszym życiu. Myślę, że Pan Jezus patrzy na nich z ogromną wdzięcznością i widzi w nich coś, czego oni sami w sobie często nie umieją zauważyć. I mówi do nich, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bo to jeszcze tylko tydzień. Jeszcze tylko tydzień i będzie pięćdziesiątnica. I przyjdzie Duch Prawdy, który, jak Pan Jezus mówi, wszystko wam przypomni i wszystkiego was nauczy. Co to znaczy? Bo to przypomnienie z języka greckiego anamnezis, to jest coś, co w teologii Kościoła ma taką bardzo ważną rolę, bo to przypomnienie, które robi Duch Święty, to nie jest coś takiego, że przypomniało mi się, że jak byłem mały, to nie lubiłem kożuchów w zupie mlecznej, nie? I to mi się przypomina, ale w sumie to nie ma na dzisiaj żadnego znaczenia, tylko to przypomnienie przez Ducha Świętego oznacza, że ta sytuacja jest ciągle żywa, że to, co uczniowie przeszli z Jezusem, przeżyli, doświadczyli, chodząc z Nim przez Galileę, słuchając Jego nauki, to, co ich zmieniło, kiedy opuścili Go na drodze krzyżowej oprócz Jana, to, co ich zupełnie zmieniło, kiedy z powrotem spotkali Go zmartwychwstałego i kiedy On jeszcze raz do tych, którzy Go opuścili, powiedział: pójdź za Mną, do każdego z nich. Ta nowa nadzieja. To, co ich wyzwoliło od wszelkiego lęku i zmieniło ich tak, że oni już wszyscy byli gotowi do tego, żeby naprawdę oddać swoje życie. I tak się stało. Ten Duch Święty, który przypomina to wszystko, powoduje, że nie tylko dla nich to już będzie cały czas żywe doświadczenie, ale że to będzie takie same żywe doświadczenie dla ich uczniów. Czyli jeżeli oni opowiedzą uczniom ich historię i opowiedzą, co im mówił Jezus, i opowiedzą im, jak łamał dla nich chleb, i opowiedzą, i powiedzą te słowa, że On powiedział: bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I opowiedzą im, jak On umierał na krzyżu i jak wołał: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I opowiedzą im, jak On jeszcze raz do nich przyszedł zmartwychwstały, to ci, którzy tego słuchają i rozmyślają nad tym, przeżyją z tym Jezusem dokładnie taką samą i tak samo wyzwalającą i zbawiającą historię. I tak samo, chociaż nie widzieli Jezusa jako człowieka, będą gotowi oddać życie dla Jezusa, żeby Mu służyć, a jeżeli by trzeba było, to żeby za Niego zginąć. Ten Duch, który wszystko przypomni, będzie za 2000 lat w tych, którzy słuchają opowieści uczniów i tak dalej. I ci również w Kościele Akademickim w Lublinie, jeżeli dobrze się wsłuchają w tą całą historię, będą doświadczali w sobie tego zbawienia, wyrwania z naszych wszystkich małych zmartwień i wolności w Panu. I Jezus, oddalając się i widząc ich z coraz wyższej tam wysokości, stratokumulonimbusy Mu tam zasłaniają tych uczniów, On wie, że chłopaki, dacie sobie radę. Na pewno przyjdzie Duch Święty i zobaczycie, jak sobie dacie radę. Druga perspektywa. Kiedyś słyszałem, będąc w Wielkiej Brytanii, kazanie jeszcze z innej perspektywy. Kazanie z takiej perspektywy teologicznej. Kaznodzieja używał psalmu 24, tego psalmu, który mówi: bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. I to jest, on mówił, jak to z perspektywy bramy nieba widać Chrystusa, który sam gdzieś z daleka idzie, jaśniejąc jak gwiazda, ale On nie idzie sam, bo On tam wchodzi po to, żeby zanim jak za taką kometą się ciągnie ogon, zanim cały snop iskier tych wszystkich, dla których gdzieś tam nie było przyszłości, którzy gdzieś tam w Szeolu, w otchłani czekali na swoje zmartwychwstanie, w jakimś takim stanie właśnie, że skończyło się życie i nic tak naprawdę po tym nie nastąpiło. Grecka mitologia opisuje tych ludzi jako cienie i wyobrażenia Żydów było bardzo podobne. To, co nie byli przekonani co do tego, że po śmierci czeka człowieka coś tam dobrego. Raczej Szeol to był miejsce takich cieni. Więc jest ta perspektywa, kiedy Chrystus idzie pierwszy, a za Nim idzie cała masa tych, którzy będą zbawieni. Pamiętam ten kaznodzieja, bo to tak, my to tak nie krzyczymy, chyba że jakiś tam proboszcz czasem krzyczy na kazaniach, ale tam normalnie dobry kaznodzieja to krzyczy. Mi się to bardzo utrwaliło, bo on tak krzyczał: jak to było, ten psalm. Gates, lift high your heads, grow higher, ancient doors, let him enter, the king of glory. Dosłownie, przepraszam, wszystkie dzieci zaraz będą płakać, ale nic. Bo ja po polsku też tak się krępuję troszkę, ale oni rzeczywiście tak krzyczą i w tym jest rzeczywiście, w tej scenie jest coś takiego bardzo pięknego i bardzo podniosłego. Coś, co nam mówi, że po wszystkich naszych trudnych kolejach życia, że to nie jest tak jak ten tytuł komedii Szekspira, Wiele hałasu o nic. Że tutaj nasze życie to jest dużo hałasu, a potem nic się nie dzieje. Kiedyś miałem taki sen 20 lat temu w nowicjacie. Śniło mi się, że mój obecny przełożony, czyli ojciec Piotr, a wtedy mój współnowicjusz z jednego roku, że on mi głowę obciął. Miał mnie przesłuchiwać jako inkwizytor, ale ponieważ wiedział, że ja nic nie powiem na przesłuchaniu, zdecydował się od razu głowy mi obciąć i śniło mi się, jak głowę mi szpadlem obciął jeszcze do tego, bo nie miał siekiery. I zrobiło się ciemno. I drugi kolega, tylko słyszałem, że mówi, no idzie, dawaj, dawaj. I drugi raz uderzył i zrobiło się zupełnie ciemno i tak leżałem i myślę, ojej, ale numer, nic nie ma. Jest tylko ciemno, nie mam ciała, nikogo nie ma, nie ma żadnego piekła, nie ma żadnego nieba, ale ściema to wszystko było, a ja tak wierzyłem, a tu nic. Ta scena właśnie w niebo wstąpienia Pańskiego daje nam, chrześcijanom, taką wiarę, że ostatecznie wszystko dla nas właśnie będzie takie, że ci, którzy pragnęli Chrystusa, którzy pragnęli być blisko Niego, wtedy, kiedy On po śmierci przyjdzie do nas i taki będzie sąd Boży, tak w Ewangelii świętego Jana to się opisuje, nie, że ktoś będzie tylko sądził nas, ale że my sami albo przybliżymy się do światła, albo uciekniemy od Niego, wiedząc, że nasze uczynki i nasze życie było ciemne i nie pragnęliśmy Go i nie chcieliśmy Go tak naprawdę spotkać. Ale ci wszyscy, którzy w życiu naprawdę pragnęli i szukali Go, będą przez tą wielką bramę razem z Nim wchodzić do nieba. I możemy spojrzeć z perspektywy właśnie jakiejś takiej wielkiej bramy na to. Ale jest jeszcze jedna, ostatnia perspektywa, myślę, dla nas bardzo piękna i bardzo ważna. I znowu warto podnieść głowy do góry i pomyśleć sobie o tym, że to my razem z tym Chrystusem będziemy szli i kiedy będziemy zbliżać się do bram nieba, to On będzie szedł przed każdym z nas. Że to w niebo wstąpienie Jego, kiedy uczniowie stoją z głowami wzniesionymi do góry, jest zapowiedzią w niebo wstąpienia nas wszystkich. Że to my, idąc za Chrystusem, będziemy tak właśnie wchodzić do nieba. I to będzie taki dzień, wiecie, każdy z nas ma jakieś takie dni, kiedy spełniło się coś, na co bardzo długo czekał. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zdarzyło mi się po całym dzieciństwie, które spędziłem na jachtach, odbić z portu Gdyni na pokładzie Dar Młodzieży i czułem taką ogromną podniosłość tej chwili. Ludzie, którzy wychodzą tutaj po ślubie, myślę, idą w stronę otwartych drzwi, jak nie w stronę światła, że oni teraz wydaje mi się, że oni już do nieba wchodzą, że wszystko się dobrze skończyło i będą żyć długo i szczęśliwie, oby. Mamy takie momenty w naszym życiu, kiedy mamy takie poczucie, że wszystkie te zakręty, które były, wszystkie te trudy, wszystkie te nasze cierpienia też, że one układają się w sensowną całość, że to wszystko miało sens. To są takie historie, kiedy właśnie tak jak idziemy sobie z jakimś tam, nie wiem, dyplomem studiów i wiemy, że wszystko, co jest za nami, było pewną sensowną historią, którą dopiero z tej perspektywy rozumiemy, której nie rozumieliśmy jako ci uczniowie wpatrujący się w niebo i myślący być może, dlaczego on zniknął. Te wszystkie nasze obawy, nasze niedosyty, nasze to nie tak miało być, w tym jednym momencie zyskują wszystkie swoje logiczne, jasne wytłumaczenie. Dlaczego nasza historia była taka, a nie inna? Widzimy to właśnie z tej ostatecznej perspektywy, patrząc w górę i wchodząc przez te kolejne nasze bramy. Z tym, że oczywiście wszystkie bramy w życiu mają to do siebie, że zaczyna się jakaś dalsza droga pełna znaków zapytania, a tutaj już nie. Tutaj już wiemy, że jedyne, co nas czeka, to odkrywanie coraz bardziej piękna miłości, odkrywanie, jaki Bóg jest wielki, odkrywanie, jaki On jest niesamowicie kochający, że stworzył to wszystko tak, jak stworzył, że nawet jeżeli przeszliśmy jakieś najgorsze nieszczęścia, to wszystko to jest sensowną całością i doskonale w tym widać wielką miłość Boga. Widać, jaki Bóg jest wielki. Już dzisiaj dobrze jest, jeżeli zaczynamy rozumieć, że ta nasza pierwsza ludzka perspektywa, patrzenie z wysokości ziemi, nie jest jedyna i nie jest najważniejsza. Dobrze jest, jeżeli już dzisiaj potrafimy powtarzać to i uczyć się patrzeć z tej ostatecznej perspektywy, jaki Bóg jest wielki. Uczymy się chwalić Go i chwaląc Go i patrząc na Niego, doznajemy zbawienia. Niech ta Eucharystia będzie dla nas właśnie chwaleniem Boga, chociaż jeszcze nie wiemy i nie widzimy wszystkiego, ale już wierzymy, że wszystko będzie w niebo wstąpieniem naszym z Chrystusem. Amen.